będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie na prośbę jednej z radiosłuchaczek opowiem o obecnie jednych z najczęściej stosowanych lekach, o statynach, zalecanych w celu obniżenia poziomu tłuszczów, czyli lipidów we krwi, szczególnie cholesterolu. Podstawą leczenia hiperlipidemii, czyli podwyższonego poziomu lipidów we krwi, powinna być dieta, która nie tylko obniża poziom lipidów w surowicy, ale ma wiele innych korzystnych działań. Jednakże skuteczność diet w leczeniu hiperlipidemii jest z różnych względów ograniczona, dlatego w wielu przypadkach wprowadzone jest dodatkowo leczenie farmakologiczne. U zdrowego człowieka stężenie cholesterolu całkowitego nie powinno przekraczać 180 mg%. Cholesterolu określanego jako zły cholesterol, jest oznaczanego skrótem LDL, poziom nie powinien przekraczać 130 mg%, trójglicerydów 180, a stężenie cholesterolu HDL, tak zwanego dobrego cholesterolu, powinno być wyższe niż 35 mg%. Według leczących zaburzenia metaboliczne lekarzy, chorym o dużym ryzyku choroby niedokrwiennej, wskazane byłoby nawet zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL poniżej 100 mg%. Przed wprowadzeniem leków, o których dzisiaj opowiem, czyli statyn, stosowano do leczenia zaburzeń lipidowych fibraty, takie preparaty jak benzofibrat, ciprofibrat, których działanie polega przede wszystkim na obniżeniu poziomu trójglicerydów we krwi wraz ze zwiększeniem tego tak zwanego dobrego cholesterolu, czyli HDL. Wpływ fibratów na poziom cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL jest umiarkowany i zależy od rodzaju preparatów stosowanych, fibratów, a także rodzaju zaburzeń lipidowych. Fibraty wykazują inne mechanizmy działania, które mogą mieć korzystne znaczenie w zapobieganiu miażdżycy, w tym zmniejszają lipemię pokarmową, czyli poziom tłuszczy po pokarmie. Fibraty wpływają korzystnie także na układ krzepnięcia i fibrynolizy oraz mogą odgrywać istotną zapobiegawczą rolę we wczesnym etapie procesu zakrzepowego. Fibraty ponadto poprawiają wrażliwość na insulinę, wykazują działanie przeciwzapalne. Szczególnie polecane są i były u chorych na cukrzycę, u których występują zaburzenia poziomu tłuszczów we krwi. Statyny zostały odkryte później, w 1976 roku, po raz pierwszy w Japonii i po raz pierwszy zarejestrowane w USA w 1987 roku i rok później wprowadzone do lecznictwa. Japońscy badacze odkryli najpierw mewastatynę, która jednak ze względu na toksyczność nie została wprowadzona do leczenia. Po pewnym czasie odkryto inną statynę, pierwszą zarejestrowaną o nazwie lowastatyna. Wśród statyn wyróżnia się obecnie leki pierwszej generacji, czyli statyny naturalne uzyskiwane w procesach fermentacyjnych, do których zalicza się lowastatynę, prawastatynę i simvastatynę, oraz leki drugiej generacji, statyny syntetyczne, reprezentowane przez atrowastatynę, fluwastatynę i cervistatynę, która jednak została wycofana w 2001 roku ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia mięśnia sercowego określane rabdomiolizą. Obecnie na rynku farmaceutycznym jest 7 statyn, czyli lowastatyna, prawastatyna, simvastatyna, fluwastatyna, atrowastatyna i piwastatyna, pitawastatyna i rozuwastatyna, z których ostatnie zostały wprowadzone w 2003 roku. Pitawastatyna jest dostępna w Indiach, Korei i Japonii, podczas gdy rozuwastatyna w Europie i Stanach Zjednoczonych. Najsilniej z tych siedmiu działa rozuwastatyna, następnie atrowastatyna i symwastatyna, które zalecane dawki zostały zmniejszone z 80 na 40 również ze względu na działanie szkodliwe. Statyny różnią się między sobą, zarówno pod względem działania obniżającego poziom lipidów, właściwości farmakologicznych, jak i wpływem na przebieg procesu miażdżycowego. Powodem zainteresowania klinicystów statynami były skutki badań klinicznych dowodzących zmniejszenia pod wpływem statyn epizodów wieńcowych i zgonów z powodu niedokrwienia mięśnia sercowego, w tym zawału mięśnia sercowego. Nadal w profilaktyce, jak i w leczeniu zaburzeń lipidowych stosowane są zarówno fibraty, jak i statyny, uznawane za dość bezpieczne preparaty, chociaż nie pozbawione działań ubocznych. Aby zmniejszyć do minimum ryzyko objawów ubocznych, lekarze sprawdzają przed włączeniem statyn czynność nerek. Zwracają uwagę także na przyjmowane leki oraz objawy miopatii wraz z oznaczeniem stężenia jednego z enzymów, które świadczą o stanie mięśni CPK przed rozpoczęciem terapii, szczególnie jeśli ta terapia jest skojarzona, czyli łączenie statyn z innymi lekami albo nawet łączenie statyn z fibratami. Wskazania obejmują ponadto powtarzanie badań podczas występowania objawów, które mogłyby sugerować miopatię, i rozpoczyna się leczenie statynami od małych dawek. Jak wspominałam, skutkiem stosowania statyn jest nie tylko spadek poziomu cholesterolu i wartości innych lipidów, ale także działanie charakteryzowane jako pleiotropowe, opisywane jako antyoksydacyjne, przeciwzakrzepowe, przeciwzapalne, poprawiające funkcję śródbłonka i stabilizujące blaszkę miażdżycową. Pozalipidowe działanie statyn odbywa się poprzez hamowanie utleniania LDL cholesterolu, zmniejszenie gromadzenia estrów cholesterolu w krwinkach białych mogących odgrywających rolę w procesie tworzenia blaszki miażdżycowej, a także poprzez hamowanie wydzielania czynników zapalnych, czyli cytokin, czynników wzrostu i czynnika tkankowego przez komórki oraz synteza tlenku azotu w komórkach śródbłonka, jak też wymieniany jest efekt antyagregacyjny. Statyny mają przywracać upośledzoną zdolność tętnic do rozkurczu. Leki obniżające poziom cholesterolu według niektórych badań mają również zwalniać procesy patologiczne u chorych na stwardnienie rozsiane. Naukowcy przypuszczają, że statyny działają nie tylko przeciwzapalnie, ale poprawiają funkcję nerwów, chronią nerwy przed uszkodzeniem. Ponadto statyny hamują syntezę endogennego cholesterolu, mają wpływać na migrację komórek, która w przypadku komórek nowotworowych jest widoczna jako wzrost guza i odległe przerzuty. Zmniejszenie poziomu cholesterolu prawdopodobnie ma zmniejszać rozsiew komórek nowotworowych. Wykazano zmniejszenie śmiertelności z powodu nowotworów u osób zażywających statyny. Obniżenie ryzyka śmiertelności z przyczyn chorób nowotworowych według zażywających statyny zaobserwowano, jak twierdzą badania, w każdym spośród 13 typów nowotworów. Objawy uboczne albo niepożądane statyn występują stosunkowo rzadko, do których należą bóle głowy, wzdęcia, zaparcia, zaburzenia dyspeptyczne, zaburzenia trawienia, zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego, także wzrost enzymów wątrobowych i mięśniowych, czyli jeśli chodzi o wątrobowe, to ALAT, ASPAT, a mięśniowe CPK. Mogą w przebiegu leczenia statynami występować bóle mięśni, wysypka, które zwykle ustępują po zaprzestaniu leczenia. Przeciwwskazaniem do stosowania statyn jest uszkodzenie funkcji wątroby, wiek rozrodczy u kobiet i wspomniane zmiany w mięśniach. Dlatego zasada bezpiecznego stosowania statyn wymaga monitorowania przez cały czas leczenia, nie tylko pracy wątroby i enzymów wątrobowych, ale także mięśni, gdy występują bóle i osłabienie mięśni, konieczne jest dodatkowe badanie poziomu kinazy kreatyninowej, czyli wymienianego już przeze mnie enzymu o skrócie CPK. Lekarze zapisujący statyny zwracają uwagę pacjentów na objawy miopatii wraz z informowaniem o bezwzględnej konieczności zgłoszenia się do lekarza w razie wystąpienia czy bólu w mięśni, czy osłabienia mięśni. Do uszkodzenia mięśni, czyli do miopatii, dochodzi zwłaszcza wtedy, gdy statyny podawane są z innymi lekami, zwłaszcza z cyklosporyną, kwasem nikotynowym, fibratami oraz antybiotykami, erytromycyną, klarytromycyną i azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi. Ryzyko uszkodzenia mięśni występuje również wtedy, gdy niewytrenowany chory, przyjmując statynę, wykona duży wysiłek fizyczny. Symwastatyna i lowastatyna nasilają działanie preparatów przeciwkrzepliwych. Jeszcze raz przypominam, o rozpoczęciu terapii statynami decyduje zawsze podwyższone stężenie LDL cholesterolu, które po leczeniu ma ulegać obniżeniu. Statyny, które także obniżają poziom trójglicerydów i mają podnosić poziom HDL cholesterolu, ale powinny być stosowane przede wszystkim u tych ludzi, którzy mają duże ryzyko choroby niedokrwiennej serca, którzy mają miażdżycę naczyń obwodowych, hipercholesterolemię, także u chorych z cukrzycą oraz wieloma innymi czynnikami ryzyka, między innymi takimi jak nadciśnienie. Jednak jak piszą propagatorzy tych leków, nadal rozsądniejsze jest, zamiast przyjmowania statyn do końca życia, promowanie zdrowego stylu życia. Tym bardziej, że ryzyko zgonu z powodu choroby wieńcowej po zmianie sposobu żywienia i zaprzestaniem palenia papierosów znacznie się zmniejsza. Za chwilę opowiem jeszcze o mechanizmie działania tych preparatów, czyli statyn. Statyny są inhibitorami, czyli enzymami hamującymi powstawanie cholesterolu. Spadek stężenia cholesterolu komórkowego ostatecznie przyczynia się do zmniejszenia poziomu osoczowego cholesterolu całkowitego i frakcji LDL cholesterolu. Wykazano, że statyny hamują w komórkach wątrobowych wytwarzanie lipoprotein o bardzo małej gęstości, bardzo często wymienianych w badaniach, czyli wymienianych badaniem skrótem LDL. Niektóre ze statyn, takie jak atrowastatyna, rozuwastatyna, obniżają również poziom trójglicerydów u chorych z hiperlipidemią mieszaną albo izolowaną hipertriglicerydemią. Także mają podwyższać, jak już mówiłam, stężenie cholesterolu HDL. Wykazano, że statyny poprawiają funkcję śródbłonka naczyń. Poza wpływem na poziom cholesterolu, lipidów mają wpływać na hamowanie funkcji krwinek białych, które mają właściwości żerne, na komórki mięśni gładkich, wpływają na układ chrzypnięcia, mają działanie przeciwzapalne. Z tych względów były używane do leczenia m.in. endometriozy. Przed włączeniem statyn lekarze powinni wykluczać wszystkie inne przyczyny, które prowadzą do wzrostu poziomu lipidów we krwi. Także przyczyną może być cukrzyca, niedoczynność czy nadczynność tarczycy, zespół nerczycowy, dysproteitemię, żółtaczka zastojnowa, stosowanie wielu innych leków oraz alkoholizm. Jak wspomniałam, bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania statyn jest czynna i przewlekła choroba wątroby. Należy brać to pod uwagę z tego względu, że statyny bardzo często przyjmują ludzie starsi, w starszym wieku, których czynność wątroby nie jest taka jak u ludzi młodszych. Przeciwwskazania obejmują jednocześnie stosowanie leków, o których już mówiłam, czyli cyklosporyny, makrolidów, azolowych leków przeciwgrzybiczych, inhibitorów cytochromu P450 i w dotychczasowych obserwacjach najbardziej udokumentowanym i niebezpiecznym również, poza uszkodzeniem funkcji wątroby, powikłaniem leczenia statynami jest uszkodzenie mięśni, czyli miopatia, definiowana jako ból albo osłabienie mięśni z towarzyszącym wzrostem enzymów mięśniowych, czyli aktywności kinazy kreatyninowej w surowicy krwi. Początkowo miopatia objawia się ogólnym osłabieniem, czasem gorączką. W następnym etapie dochodzi do uszkodzenia mięśni, czyli rabdomiolizy, a konsekwencją tego uszkodzenia jest niewydolność nerek. Ryzyko uszkodzenia mięśni wzrasta w przypadku współistniejących zaburzeń gospodarki elektrolitowej, zwłaszcza po rozległych urazach, w okresie okołooperacyjnym, po stosowaniu używek różnych narkotyków, amfetamina, kokaina. Dlatego wspomniane już zalecenie ocena objawów mięśniowych, gdzie objawy miopatii są wskazaniem do przerwania terapii statynami. Do ważnych pozalekowych interakcji statyn należy jeszcze oddziaływanie substancjami z grupy flawonoidów, które zawarte są w soku grejpfrutowym. Wtedy, kiedy się statyny przyjmuje, najlepiej w ogóle nie pić ani soku grejpfrutowego, ani pomarańczy. Wypicie soku grejpfrutowego zwiększa stężenie statyn do wartości toksycznych. Statyny stosowane są albo same, czyli w monoterapii, leczenie jednym preparatem z tej grupy, bądź w skojarzeniu, jak już mówiłam, z fibratami, czy też z kwasem nikotynowym. Po wchłonięciu z przewodu pokarmowego statyny są bardzo szybko metabolizowane w wątrobie. Stąd uszkodzenie wątroby prowadzi do zaburzenia metabolizmu tych leków. Statyny i ich metabolity wiążą się następnie z białkami i wydalane są nie tylko z żółcią, ale także z kałem. Dochodzi do u chorych z niewydolnością wątroby, jak już mówiłam, wzrasta ryzyko polekowego uszkodzenia mięśni. Przypominam na koniec, że statyny stosowane są przede wszystkim u chorych z chorobą niedokrwienną serca i ryzykiem zawału z towarzyszącą hipercholesterolemią. Także wskazaniem może być nie tylko niedokrwienna choroba, ale udar mózgu albo przemijający napad niedokrwienny. Leki podaje się w celu zwolnienia procesu miażdżowego w naczyniach wieńcowych, w tym spowolnienia powstawania zmian miażdżycowych aż do zamknięcia światła naczyń wieńcowych. Za chwilę opowiem jeszcze o argumentach, które coraz częściej się pojawiają i to nie tylko w prasie medycznej, argumentach, które są stosowane przez przeciwników stosowania tych leków. Przeciwnicy stosowania statyn zwracają uwagę na ogromne zyski firm farmaceutycznych liczone w miliardach dolarów rocznie. Przeciwnicy stosowania statyn uważają, że u podstaw komercyjnego sukcesu statyn leży histeryczny lęk przed cholesterolem, którym od lat 70. przemysł farmaceutyczny straszy wszystkich, oddziałując na środowiska naukowe w celu zaostrzenia norm cholesterolu i poszerzenia grupy osób, którzy kwalifikują się do terapii statynami. Niektórych lekarzy już od jakiegoś czasu cechuje sceptycyzm, zwłaszcza, że pojawiają się objawy uboczne. Również propagowanie teorii o szkodliwości cholesterolu staje się też wątpliwe. Według jednego z krytyków popularności statyn, obniżenie poziomu cholesterolu prowadzi do obciążenia organizmu, gdyż zmuszony jest on do samodzielnej syntezy cholesterolu. Argumentują także przeciwnicy statyn, że wśród Amerykanów, którzy szczególnie są wrażliwi na tego rodzaju informacje, niedobory wielu składników w pokarmie, takich jak cholina, cynk, niacyna, witamina A, witamina D, związane jest z eliminowaniem ze względu na wysoki poziom cholesterolu jaj. Były teorie, że wolno w ciągu tygodnia zjeść tylko dwa jaja ze względu na wysoki poziom cholesterolu. Nieobecny w roślinach cholesterol odgrywa bardzo ważną rolę, nie tylko jeśli chodzi o zdolności ruchowe, ale zwłaszcza chodzi o funkcjonowanie układu nerwowego. Cholesterol jest ponadto prekursorem witaminy D3, wielu hormonów, w tym hormonów płciowych, estrogenu, progesteronu, testosteronu, a także hormonów sterydowych, takich jak kortyzol. Cholesterol jest absolutnie niezbędny jako składnik błon komórkowych, jakie chronią zarówno przed utratą jonów, jak i przed uszkodzeniami w wyniku utleniania tłuszczów znajdujących się w błonach. Cholesterol ma podstawowe znaczenie dla transportowania sygnałów nerwowych w układzie nerwowym. Odgrywa zasadniczą rolę w metabolizmie tłuszczu, w reakcjach odpornościowych. Podawane statyny mają utrudniać syntezę wielu podstawowych substancji biologicznych, biorących udział w procesach wewnątrzkomórkowych oraz zapobiegają procesom utleniania koenzymu Q, jaki występuje szczególnie w sercu, odgrywa bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o wytwarzanie energii w mitochondriach. Krytycy statyn twierdzą, że LDL cholesterol jako cząsteczka służy do przenoszenia tłuszczu i cholesterolu, witaminy D, które są rozpuszczalne w tłuszczach, także antyoksydantów do wszystkich komórek organizmu człowieka. Zaburzone wytwarzanie właśnie przez statyny cząsteczek cholesterolu LDL zmniejsza dostępność wielu składników do komórek naszego organizmu. Uszkodzenie cząsteczek LDL wskutek wysokiego stężenia cukru we krwi prowadzi do gromadzenia się w ścianach tętnic i jest bezpośrednią przyczyną miażdżycy. Statyny, jak już mówiłam i to są podawane także argumenty przeciwników stosowania statyn, uszkadzają mięśnie, upośledzają zdolności komórek do wytwarzania glukozy, zaburzają syntezę koenzymu Q, który w wysokim stężeniu występuje nie tylko w komórkach mięśni szkieletowych, ale w sercu. Zdaniem krytyków statyn, upośledzając funkcjonowanie wątroby, także podawanie statyn przyczynia się do zwiększenia poziomu cukru we krwi. Zażywanie statyn zmniejsza dostęp cholesterolu do komórek mięśniowych. Powstający niedobór prowadzi do przepuszczania jonów, zwiększonej przepuszczalności błon komórkowych. Poza tym podawane są skutki uboczne przyjmowania statyn, takie jak osłabienie ogólne, osłabienie mięśni, zwłaszcza w starszym wieku. Jeśli dochodzi do osłabienia z powodu wielu przyjmujących statyn, nie zdaje sobie sprawy, że tego typu objawy właśnie zaburzenia chodzenia, osłabienie mięśni, utrata masy mięśniowej mają przyczynę ze stosowaniem statyn, przekładając to na sam przebieg procesu starzenia. Stosowanie statyn według niektórych związane jest także z większym ryzykiem powstawania otępienia. Wraz z uszkodzeniem mięśni dochodzi także do uszkodzenia komórek nerwowych i neuropatii. Nasilające się wycieki jonów z komórek powodują zmianę środowiska, zaburzenia elektrolitowe ze środowiska potasowo-sodowego na wapniowo-magnezowe. To prowadzi do zwapnienia ścian tętni. Część badaczy uważa obecnie, że statyny zwiększają nawet ryzyko zachorowania na cukrzycę. Przyjmowanie statyn może być związane ze wzrostem ryzyka niewydolności serca, nerek, zapaleniem stawów, zaburzeniami pamięci, z chorobą Parkinsona, neuropatią, demencją, gdyż, jak już mówiłam, cholesterol jest niezbędny do funkcjonowania układu nerwowego. Działanie statyn ma utrudniać przekazywanie neuroprzekaźników w synapsach i to ma prowadzić do tych chorób neurodegeneracyjnych, jak już mówiłam, demencji, utraty pamięci czy choroby Parkinsona. Ustalono niedawno, że osoby, które zażywają statyny, najczęściej, znacznie częściej chorują na zaburzenia neurologiczne, parestezję, wykazują zaburzenia poznawcze i dezorientację. Zwłaszcza długotrwałe zażywanie statyn powoduje nie tylko osłabienie fizyczne, ale także osłabienie funkcji umysłowych. Tutaj warto jeszcze podkreślić, że już od dłuższego czasu w nauce rywalizują ze sobą tak samo poglądy dotyczące stosowania diet. Według jednej z hipotez powodem otyłości zwolennicy hipotezy lipidowej twierdzą, że zamiast obwiniać tłuszcz za otyłość, powinno się ograniczać węglowodany w diecie. Według drugiej z hipotez węglowodany oddziałują na insulinę i jej przewlekły nadmiar wywołuje otyłość. Teoria szkodliwości tłuszczów sięga 80. 90. lat XX wieku, chociaż poprzednio bardziej popularna była teoria upatrująca przyczyn otyłości w diecie z dużą ilością węglowodanów. Właśnie na lata 80. 90., kiedy doszło do wykrycia statyn, przypada również szczyt propagandy o szkodliwości tłuszczów wraz z propagowaniem produktów otłuszczonych, w których, jak wiadomo, brak tłuszczu jest uzupełniany chemicznymi dodatkami. Podawano także argumenty, że naukowcy obecnie nie finansują swoich badań, ale badania finansowane są przez różnych sponsorów, co powoduje wielokrotnie konflikty interesów. Pojawiają się badania pokazujące, że odżywianie niskowęglowodanowe jest skuteczniejsze od diet niskotłuszczowych i niskokalorycznych w zakresie regulacji wady. Odżywianie niskowęglowodanowe zmusza organizm do wykorzystywania jako źródło energii zmagazynowanej w tkance tłuszczowej. Ponadto spożywanie dużej ilości przetworzonych węglowodanów i cukru również zwiększa zapotrzebowanie na witaminy i wykazano, że wysokie spożycie węglowodanów powoduje niedobory witaminy, zwłaszcza grupy B. Glukoza ma we krwi wpływać na przyswajanie witaminy C i więcej glukozy, tym mniej witaminy C przedostaje się do komórek. Spożywane węglowodany mają wypłukiwać witaminę C z organizmu, jednocześnie uniemożliwiają prawidłowe jej wchłanianie. Od 30 lat już bardziej popularna jest jednak teoria nie o szkodliwości węglowodanów, ale właśnie o szkodliwości tłuszczów i cholesterolu. Stąd taka popularność statyn. Niektórzy krytycy statyn opisują również różnego rodzaju mechanizmy polityczne, gospodarcze, korporacyjne, które coraz mocniej wpływają na kierunki badań naukowych i często decydują o upowszechnieniu właśnie tej drugiej teorii, czyli szkodliwości węglowodanów nad tłuszczami. Według badaczy powinno się jednak prowadzić bardziej racjonalną dietę. Tłuszcze dostarczają organizmowi pokarmy, które bogate są w tłuszcze, dostarczają mleczany, które są wykorzystywane jako paliwo zamiast glukozy i tłuszczów. Polucane są właśnie dlatego coraz częściej produkty takie, które kiedyś były eliminowane, kwaśna śmietana, jogurty. Także zwraca się uwagę na przeciwdziałający nie tylko otyłości, ale właśnie zaburzeniom poziomu cholesterolu wysiłek fizyczny, który jest korzystny i usuwa nadmiar glukozy czy fruktozy z organizmu. Diety niskowęglowodanowe nie zostały dokładnie przebadane klinicznie, wiadomo, że diety z dużą ilością tłuszczu i białka zakwaszają organizm. Zarówno diety białkowe, jak i diety tłuszczowe ocenia się jako potencjalnie szkodliwe dla zdrowia z powodu właśnie dysproporcji między poziomem tłuszczów i węglowodanów, co powoduje kwasicę. Urozmaicona dieta, szczególnie produkty nieprzetworzone, wydają się najbardziej korzystne dla zdrowia, podobnie jak prowadzenie zdrowego stylu życia z uprawianiem dostosowanych do możliwości fizycznej, aktywności fizycznej, właśnie ruchu z eliminacją szkodliwych używek. To tyle, co w dzisiejszym programie. Na prośbę radiosłuchaczy dotyczącą stosowania statyn chciałabym Państwu powiedzieć w dzisiejszym programie. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.